Czyta Reda Haddad.
Księga trzecia, rozdział 25. Don Kichot o mało ze skóry nie wyskoczył, pragnąc dowiedzieć się dziwów, co mu je człek broń niosący obiecał opowiedzieć. Poszedł szukać go tam, gdzie mu oberżysta wskazał i prosił, aby mu rzekł, nie mieszkając, to co później opowiedzieć zamyślał, a o co go już w drodze zapytywał. Trzeba, odpowie ten człowiek, większej wygody i czasu dłuższego na wypowiedzenie i słuchanie tych dziwów. Pozwólcie mi, miły panie, wprzód muła mego opatrzyć, później zaś opowiem wam rzeczy, co was w zadziwienie wprawią. Oto mniejsza, rzecze Don Kichot, we wszystkim ci dopomogę. Jął zatem żłób czyścić i jęczmień podsiewać. Ta pokora zobligowała tamtego do opowiedzenia mu chętnie tego, o co prosił. Usiadł na ławie kamiennej obok Don Kichota i mając za słuchaczów Bazylego, Pazia, Sancho Panse i oberżystę, zaczął swoją opowieść na ten kształt. Musicie wiedzieć, wielmożni panowie, iż w jednej wsi, o 5 mil stąd oddalonej, tamecznemu wójtowi i asesorowi zginął osioł. Powiadają, że stało się to przez psotę i łotrostwo jego służącej. Siła by o tym mówić należało. Chociaż wójt wszystkich starań dokładał, aby osła odzyskać, przecie wysiłki jego były daremne. Od dnia, gdy osioł zaginął, ubiegło już 15 dni. Aż razu pewnego, gdy wójt się po wsi przechadzał, zbliżył się doń namiestnik sądowy tegoż miejsca i rzekł – Dajcie mi hojny napiwek, kumie, bowiem wasz siwiec się znalazł. – Przyrzekam, że go uiszczę – odparł tamten – ale wprzód powiedzcie mi, gdzieście go odnaleźli. Widziałem go dzisiaj rano, rzecze namiestnik, w górach, bez burdy i uzdy, tak chudego, że aż litość bierze, gdy się na niego patrzy. Chciałem go schwytać i przygnać tu do was, ale tak zdziczał, że gdym się do niego zbliżył, zaczął ligać, później zaś uciekł w najgęstszy las. Jeżeli chcecie, abyśmy się w dwóch na poszukiwania udali, pozwólcie, abym moją oślicę do stajni odprowadził. Nie za długo do was powrócę. Bardzo mi rzecz miłą uczynicie, odparł wójt, i postaram się odwdzięczyć wam przy pierwszej sposobności. Z tymi wszystkimi szczegółami i tym kształtem właśnie opowiadają o tym zdarzeniu wszyscy, co całej prawdy są świadomi. Dwaj przyjaciele poszli tedy w las ku temu miejscu, gdzie się osioł ukazał. Ale mimo usilnych poszukiwań znaleźć go nie mogli. Namiestnik, widząc, że nic wskórać nie mogą, rzekł. Słuchajcie, kumie, przyszedł mi na myśl dobry sposób, dzięki któremu ani chybi znajdziemy to bydle, choćby się ono zapadło nie tylko w głąb lasu, ale i ziemi. Ja umiem ryczeć bardzo udatnie. A jeśli wy trochę potraficie, całą rzecz pięknie uładzimy. Jeżeli ja trochę ryczeć umiem, kumie? Odparł wójt. Na Boga! Tak ryczę, że nikt mnie w tym nie przewyższy, nawet same osły. Zaraz to obaczym, odparł namiestnik. Moim ułożeniem jest, że ja się udam w jedną stronę, wy zaś w drugą tego lasu, tak iż cały bór okrążymy i przetrząśniemy. Wy będziecie ryczeć, ja wam będę odrykiwał, tak iż osioł, jeśli się w lesie znajduje, niechybnie się sam odezwie. Muszę wam rzec, kumie, odparł wójt, że wynalazek jest wyśmienity i godny waszego wielkiego rozumu. Rozdzielili się zatem, jak było ustanowione, i zaczęli oba wraz ryczeć jak osły. Omyleni wspólnym ryczeniem przybiegli do siebie, rozumiejąc, że osioł się już odnalazł. Gdy się do siebie zbliżyli, rzekł ten, co osła utracił. Zali to możliwe, kumie, aby to nie mój osioł tak ryczał? Nie, to ja ryczałem, odparł namiestnik. Zatem powiedzieć mogę, rzekł pierwszy, że nie ma żadnej różnicy między wami a osłem, przynajmniej co do ryczenia. W życiu moim nie widziałem ani słyszałem nic podobnie dokładnego. Te gorące zachwalenia i pochwały, odparł ten, co ułożenie wymyślił, raczej do was, kumie, niż do mnie stosować się winny, gdyż przysięgam na Boga, który mnie stworzył, Moglibyście dwoma ryczeniami zgasić tego, co najlepiej w świecie ryczeć umie. Głos macie mocny, dźwięk wasz jest wysoki, ostatnie nuty szybkie i liczne. Słowem uważam się za zwyciężonego i wam oddaję prym i koronę tej tak rzadkiej zdatności. Muszę tedy rzec, odparł właściciel zaginionego osła, że odtąd jeszcze więcej szacował będę się niż przedtem, w tej myśli pozostając, że mam zdolności osobne i coś niecoś umiem. Dotąd bowiem mniemałem, że dobrze ryczę, a liści nie wiedziałem, że aż tak w doskonałości celuję. Ja za się powiem, odparł drugi, że wiele jest na świecie zdatności i biegłości straconych i źle używanych przez ludzi, którzy nie umieją ich ukazywać i używać. Nasza biegłość, rzecze właściciel osła, nie wiem ku czemu by służyć miała, gdyby nie to przytrafienie, daj Boże, jeszcze aby skuteczna była. Rzekłszy to, znów się rozdzielili i ryczeć jeli. Ale za każdym razem ta sama omyłka się powtarzała i zbiegali się do siebie, aż wreszcie na oznaczenie, że to nie osioł, umówili się dwa razy, raz po raz ryczeć. Tak tedy, podwoiwszy ryczenia, okrążyli całą górę, a liści zgubiony osioł wcale im się nie odezwał. Jakżeby jednak mógł głosu dobyć nieborak, skoro w gęstwinie lasu w pół pożarty od wilków leżał? Gdy go ujrzał jego pan, rzekł: dziwiłem się mocno, że nie odpowiada. Gdyby był przy życiu, już by dawno się nam odezwał, nasze ryczenia usłyszawszy. Chyba by nie był osłem. Już nie żałuję trudu, któregośmy na szukanie nie litowali, chociaż bowiem mego osła martwym znalazłem, to słyszałem was dokładnie i gładko ryczącego. Biegłość nasza jest równa kumie, odparł tamten. Jeżeli ksiądz proboszcz dobrze śpiewa, to jego wikary nie podlej. Powrócili do swej wsi, zmordowani, źli i ochrypnięci. I opowiedzieli przyjaciołom, znajomym i wszystkim, co się tam znajdowali, co się im przytrafiło przy poszukiwaniu osła, wynosząc pod niebiosy wzajemną zdatność doskonałego ryczenia. Nie za długo rozniosła się ta sława po wsiach okolicznych i diabeł, który nigdy nie śpi, siejąc niezgody, wzniecając kłótnie wszędzie, gdzie tylko może za błahym powodem, sprawił, że mieszkańcy innych wsi, zaledwie jakiegoś człowieka z naszej wsi napotykali, zaczynali mu zaraz ryczeć pod nos, jakby się naśmiewali z naszych urzędników. Aż do dzieci się ta igraszka przeniosła, a było to jakby się w ryczenie wszyscy czarci z piekła wdali. Ryczenie rozszerzyło się po całym kraju okolicznym, tak iż mieszkańcy wsi są po tym ryku odróżniani od innych, jak murzynowie od białych. Nieszczęście tych żartów tak dalece zaszło, że nieraz wyszydzeni występowali zbrojnie przeciw szydercom, aby się w bitwę wdać, nie dbając na królewskie zakazy, na strach przed wieżą ani na wstyd. Mniemam, że jutro albo pojutrze wszyscy z naszej wsi wyjdą w pole, aby walczyć z mieszkańcami innej, o 2 mile stąd się znajdującej, bowiem ci najwięcej nas prześladują. Abyśmy dobrze uzbrojeni wystąpić mogli, kupiłem te alabardy i dzidy, coś je wielmożny pan widział. Oto są dziwy, wielmożni panowie, co mi je miał opowiedzieć. O innych nie wiem. Wtem wszedł do karczmy człek, ubrany w skórę dzikiej kozy, kaftan, spodnie i pończochy. Wchodząc, rzekł głosem donośnym: czyli macie izbę, jaką próżną, panie gospodarzu? Oto małpa, która wróży i wyobrażenie uwolnienie Melisandry. Tam do kata, zawołał karczmarz, przecież to mistrz Pieter. Wesoły wieczór się nam gotuje. Zapomniałem wam powiedzieć, że mistrz Pieter miał lewe oko i prawie cały lewy policzek opasany przepaską z zielonej kitajki, jakby na dowód, że cała ta część była chora. Gospodarz ciągnął dalej. Witajcie nam, witajcie wasza miłość. Panie Pietrze, gdzie jest małpa i obraz, gdyż ja ich tu nie widzę? Znajdują się w pobliżu, odparł człowiek w skórę ubrany. Ja pospieszyłem naprzód, aby dowiedzieć się, czy będzie miejsce dla nas. Odmówiłbym izby księciu Alby, aby ją tylko dla was zachować, odparł oberżysta. Niech jeno przybywa małpa i obraz sceniczny, gdyż są tu dzisiaj osoby, co zapłacą należycie za to widowisko i zręczność małpy. Dobrze zatem, odparł człek z opaską na oku. Taniej się zgodzę i bylebym tylko koszty swoje opędził, już rad będę. Teraz pójdę, aby co rychlej sprowadzić wóz, na którym się znajduje małpa i obraz sceniczny. To rzekłszy, wyszedł z oberży. Don Kichot zapytał gospodarza, co to za jeden ten mistrz Pieter i jaki obraz oraz małpę posiada.
A jest to stary pokazywacz kukieł, odparł gospodarz. Od dawna już objeżdża prowincję Aragonu, która w skład Manczy wchodzi, wożąc ze sobą obraz Melisandry, uwolnionej przez znamienitego Dona Gajferosa. Jest to jedna z najlepszych i najudatniej wyobrażonych historii, jakich w tym kraju od dawna nie widziano. Ma także małpę, tak zręczną i zdatną, że drugiej takiej pośród wszystkich małp nie masz.
Przechodzi ona to, co człowiek imaginować sobie i wystawiać może. Gdy się jej o co pytają, słucha z pilnością. Potem skacze na ramiona swego pana i zbliżając się do ucha swego pana, szepce odpowiedź na pytanie, którą później mistrz Pieter oznajmia. Więcej gada o przeszłości niż o przyszłości, a chociaż nie zawsze zgadnie, jednakoż nieczęsto się myli, tak iż niektórzy rozumieją, że diabła ma za skórą. Za każde pytanie, jeśli małpa odpowie, jej pan bierze 2 reale. Chciałem rzec raczej, jeśli Pieter odpowie, potem, gdy mu już małpa do ucha naszepce, tak dalece, że ten Pieter za człowieka majętnego uchodzi. Jest to człowiek dworny, jak mówią we Włoszech, dobry kompan, dobrze życia używający, mówi za 6, pije za 12, a wszystko to z przemysłu swego języka, swej małpy i swego obrazu. Tymczasem przybył Pieter. Na wozie znajdowała się tłusta małpa bez ogona, mająca pośladki pokryte pilśniowymi kudłami, z tym wszystkim niezbyt szpetnie wyglądała. Zaledwie Don Kichot ujrzał ją, zapytał – rzeknij mi, pani wróżko, jakie to ryby się łowi? Cóż tam robimy? Co się z nami stanie? Oto moje 2 reale! To mówiąc, kazał Sanczy odliczyć je mistrzowi, a liści ten odparł za małpę. Hej, Lobisa! Zawołał Sancho. Nie dałbym ani szelonga za przepowiadanie tego, co już się stało. Któż może to lepiej wiedzieć ode mnie? Wielkie to by głupstwo było płacić za opowiedzenie mi tego, co ja dokładnie wiem. Ale skoro małpa jest wiadoma, co się teraz dzieje, tu są 2 reale. Niechaj cudak powie, co pod ten czas robi Teresa Pansa, moja żona, i czym się bawi. Mistrz Pieter nie chciał wziąć zapłaty, mówiąc, niezwykłem brać wcześniej pieniędzy, niż małpa usłuży. Rzekłszy to, uderzył się 2 razy prawą ręką po plecach. Małpa wskoczyła mu na nie, przybliżyła pysk do jego ucha i poczęła szczęką o szczękę uderzać. Trwało to kęs czasu, jaki potrzebny jest na odmówienie kredo. Później z równą letkością i chyżością skoczyła na ziemię. Mistrz Pieter tymczasem padł na kolana przed Don Kichotem i obejmując mu nogi rzekł – obejmuję te nogi, tak jakbym kolumny Herkulesa obejmował, o wskrzesicielu znamienity zapomnianego rycerstwa błędnego, o nigdy za dosyć niewychwalony rycerzu, Don Kichocie z Manczy, podporo słabych, ramieniu upadłych, w sporze i pociecho nieszczęsnych. Don Kichot osłupiał. Sancho pozostał pomieszany. Krewniak zastanowiony, paź zacudowany, gospodarz i wszyscy wielce zadziwieni ze słów pokazywacza kukieł, który ciągnął dalej tym kształtem. A ty, poczciwy Sancho Panza, najlepszy giermku najwyborniejszego rycerza na świecie, ciesz się z całej duszy. Twoja żona Teresa raduje się dobrym zdrowiem i wszędzie teraz len. A jeśli chcesz, abym ci jeszcze coś powiedział, wiedz, że blisko niej po lewej ręce stoi dzban naszczerbiony, pełen wina, którym się w pracy swojej pokrzepia. Temu łatwo wierzę, zawołał Sancho. Teresa jest kobietą żądną, starowną i zabiegłą. Gdyby nie była zazdrosna, nie oddałbym jej za olbrzymkę Andadone, która według tego, co mój pan powiada, była białogłową wielkimi zaletami uraczoną. Moja Teresa jest z tych, co to nie dają sobie w kaszę dmuchać. Mniemam, rzecze wtem Don Kichot, że kto wiele czyta i dużo po świecie jeździ, siła widzi i siła umie. Mówię to dla tej przyczyny, że nie ma dowodu, który by mógł mnie przekonać, że są na świecie małpy wieszczki, jako to teraz na własne oczy widzę. Jam jest ten Don Kichot z Manczy, którego to zwierzę mianowało. A chociaż zbytnio mnie nad zasługę zachwalało, przecie dziękuję niebu, że mnie obdarzyło duszą łagodną, tkliwą i litosną, zawsze gotową do świadczenia wszystkim dobra, a nigdy zła.
Gdybym miał pieniądze, rzekł Paś, zapytałbym pani wróżki, co mnie czeka w dalszej podróży, którą przedsięwziąłem. Na to mistrz Pieter, powstawszy z klęczek, rzecze. Jużem namienił, że to zwierzę o rzeczach przyszłych nie gada. Nic tu nie znaczy, czy są pieniądze, czy ich nie ma, bo przez wzgląd na przytomność pana Don Quixota o zapłacie wcale nie myślę. A teraz, aby się uiścić ze swej obietnicy i uciechę panu Don Quixotowi sprawić, zaraz widowisko odprawię ku zabawie wszystkich przytomnych, nie domagając się grosza od nikogo. Gospodarz, wielce uradowany, wyznaczył miejsce sposobne na to widowisko kukieł, które zaraz sprawione zostało. Don Quixot nie był zbytnio ukontentowany zgadywaniem małpy, gdyż nie mógł tego wymiarkować, dlaczego zwierzę nie jest wiadome teraźniejszości i przyszłości. Przeto gdy mistrz Pieter, zajęty był gotowaniem widowiska, odciągnął Sancha w kąt stajni i rzekł: myślałem i przemyśliwałem nad cudowną zdatnością tej małpy i owóż mniemam teraz, że jej pan, mistrz Pieter, musi mieć skrytą i osobną umowę z diabłem, aby ten nadawał małpie tę doskonałość, co Pietrowi daje możność wyżywienia się. Gdy się już ubogaci, będzie musiał oddać ku semu duszę swoją, czego ten nieprzyjaciel ludzkiego rodzaju zawsze najusilniej żąda. W zdaniu tem utwierdza mnie i to, iż małpa tylko teraźniejszych i przeszłych rzeczy jest wiadoma. W samej rzeczy uwiadomienia diabła dalej nie idą, bo przyszłość jest mu tajna i znać on ją może jeno przez omylne domyślania. Panu Bogu tylko jednemu jest zostawiona wiadomość wszystkich wieków i chwil i jeno dla Boga nie ma przyszłości ani przeszłości, tylko sama teraźniejszość. Skoro jest tak nieomylnie, zapewne dokładę, że małpa diabelskim językiem przemawia i w zadziwieniu staje, że jeszcze nie doniesiono o niej świętej inkwizycji, aby ją wybadała, jakim językiem i duchem zgaduje i jakiej tajemnej mocy zdatność tę zawdzięcza. Wiadomo jest przecie, że ani ona, ani jej pan nie są astrologami i nie umieją horoskopów dochodzić, która to umiejętność tak powszechna jest teraz w Hiszpanii, że nie ma dzisiaj szewca, pazia lub babiny, co by nie umieli gwiaździarskich figur układać. Jakby tu chodziło o podniesienie waleta dzwonkowego, przez te ugarstwa i zabobony zaciemniają i upadlają cudowną prawdę tej scjencji. Przypominam sobie, że jedna dama zapytała pewnego dnia jednego z tych gwiaździarskich zgadaczów, czyli jej suczka, co ją na ręku trzymała, oszczeni się wielce, mieć będzie szczeniąt i jakiej maści. Mistrz gwiaździarski, określiwszy horoskop, odparł, że suczka stanie się szczenna i urodzi trzy szczeniaki. Jeden będzie zielony, drugi czerwony, a trzeci mieszanej barwy. Stanie się to jednak tylko wtedy, jeśli suczka będzie się parzyła w poniedziałek lub w sobotę między godziną 11 a 12 w południe lub w nocy. Zdarzyło się, że po dwóch dniach suczka zdechła z przyczyny niestrawności, a ten znaków określacz zyskał w całym mieście sławę znakomitego astrologa. Z tym wszystkim, odparł Sancho, chciałbym, aby wasza miłość kazała Pietrowi zapytać się małpy. Jeżeli cuda, co się wielmożny pan widział w jaskini Montesinos są prawdziwe, ja bowiem bez nijakiego dla waszej miłości uszczypku poczytuję je za ugarstwo, zmyślenie albo przynajmniej za marzenia we śnie. Gdy się takimi dyskursami bawili, mistrz Pieter zbliżył się do Don Quixota, aby mu powiedzieć, że widowisko jest już gotowe. Prosił go też, aby przybył nieodwłocznie, bowiem teatrum na zobaczenie zasługuje. Don Quixot oznajmił mu swoje pragnienie i prosił go, aby dowiedział się od małpy, czy rzeczy, co mu się przytrafiły w jaskini Montesinos, były rzetelne, czy też przez sen marzone, gdyż, jak mu się zdawa, mają one w sobie coś z jawy, a coś ze snu. Majster nie odrzekł ani słowa. Jeno przywiódł małpę i postawiwszy ją przed Don Quixotem i Sanchem, rzekł: panie małpo, ten rycerz chce wiedzieć, czyli pewne rzeczy, co mu się zdarzyły w jaskini zwanej Montesinos, są prawdziwe, czyli też zmyślone. Rzekłszy to, dał znak umówiony, małpa zaś skoczyła mu zaraz na ramię i szemrać jeła do ucha. Majster Pieter oznajmił, nie mieszkając: małpa powiada, iż część tych osobliwości, coście je widzieli w jaskini, jest do prawdy podobna, druga zaś wątpliwa i to jest wszystko, co wie względem tego zapytania. Jeżeli jednak wasza miłość chce więcej dowiedzieć się, w przyszły piątek małpa odpowie na wszystkie zadane jej trudności. Teraz skończyła się już moc jej zgadania i cnota ta wróci małpie dopiero w piątek, jak sama rzekła.
Zaliże mnie powiedział, rzecze Sancho do swego pana, że te widziadła w Montesinos nie ze wszystkim są rzetelne? Nawet połowy prawdy nie ma w tym, coś wielmożny pan powiedział.
Zdarzenia ci to wyjawią, Sancho, odparł Don Quixote. Czas wszystko odkrywa i na jaśnie podaje, choćby i rzecz jakaś była we wnętrznościach ziemi utajona. Ale dosyć na tym. Pójdźmy obaczyć widowisko majstra Pietra. Widzi mi się, że musi mieć w sobie coś nowego i dobrego.
Coś? Zapytał majster Pietr.
Moje teatrum 1000 najwyborniejszych rzeczy w sobie zawiera. Zaręczam waszej miłości, że jest to osobliwość największa, jaką dzisiaj na świecie oglądać można, lecz operobis credite et non verbis.
Pospieszajmy jednak, gdyż pora robi się późna, a siła rzeczy mamy czynić, mówić i pokazywać.
Don Quixote i Sancho weszli za Pietrem do izby, gdzie już teatrum kukieł ustawione było. Wielą świeczek woskowych oświetlone, co mu dawało wspaniały pozór. Majster Pieter zaraz wlazł pod płótno, gdyż on to miał kukłami poruszać. Na przodzie stanął mały chłopiec, sługa majstra Pietra, aby tłumaczyć i objaśniać przytomnym tajemnicę widowiska. W ręku miał laseczkę, którą ukazywał kukły wychodzące na scenę. Don Quixote, Sancho, Paź i krewniak Bazylego zasiedli na najlepszych miejscach. Wszyscy obecni w karczmie bądź stali, bądź też siedzieli naprzeciw teatrum. Tłumacz jął mówić to, o czym dowiemy się w kapitulum następnym.
Czyta Reda Haddad.